Dzień dobry, dziś ostatni odcinek opowieści o Sejmie Czteroletnim, który korzystając ze szczęśliwej sytuacji geopolitycznej miał czelność rozpocząć w Polsce rzutem na taśmę proces wychodzenia z kryzysu, zerwania zależności od sąsiadów, a w szczególności od Rosji. Mimo potężnej wtopy przy współpracy z Prusami i mimo starć wewnętrznych udawało się przepychać kolejne ustawy, w tym najważniejszą, Konstytucję 3 maja. Sąsiedzi byli albo przerażeni, albo zbyt zajęci innymi rzeczami, żeby móc zareagować tak, jakby sobie tego życzyli. Jednak do czasu. Jaka była i nadal jest największa broń Rosji? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez Świat. Po ogłoszeniu Konstytucji 3 maja Austriacy nie zareagowali w żaden spektakularny sposób, bo mieli na głowie wojnę z Francją. Pruscy dyplomaci z kolei byli oficjalnie pod pozytywnym wrażeniem, natomiast w kuluarach panowało przerażenie. Mówiono wprost, że nowy polski ustrój jest lepszy nawet od angielskiego i że może to zwiastować spore kłopoty. Z kolei Rosja szybko wyraziła oburzenie, ale chwilowo tylko tyle mogła zrobić. Oczywiście Katarzyna II, zwana też czasem Wielką, najchętniej z miejsca wysłałaby na krnąbrnych Polaków swoje wojsko, żeby nasze marzenia o niezależności zgnieść z całą bezwzględnością, ale nie mogła. Czemu? Popularnie nazywa się to syndromem za krótkiej kołdry. Rosja była wówczas zaangażowana w dwie wojny z mocnymi przeciwnikami, z Turcją i Szwecją, a co za tym idzie, zwyczajnie nie mogła sobie pozwolić na zaangażowanie się w walkę z Polakami, którzy najprawdopodobniej nie wywiesiliby wszyscy białych flag i dali się spacyfikować symbolicznym siłom z Rosji. Tu oczywista była wojna i związane z nią koszty, na które Katarzyny nie było stać. Miała jednak jeszcze inne, tańsze narzędzia, do dziś stosowane, oczywiście nie tylko, ale również przez Rosję. Dziel i rządź. Nasze elity nie były niestety patriotycznym monolitem. Stronnictwo prorosyjskie, choć osłabione, nadal istniało, a na czele stał waćpan Franciszek Ksawery Branicki, z rosyjskimi elitami złączony nie tylko interesami, ale również więzami rodzinno-przyjacielskimi. Dużymi fanami współpracy z Rosją były też i inne znaczące i obrzydliwie bogate persony, jak Stanisław Szczęsny-Potocki i Seweryn Rzewuski. To za ich pośrednictwem, grając na ambicjach waćpanów, Katarzyna starała się wprowadzać chaos na sejmowych obradach i generalnie grać na czas. W końcu już dłużej nie musiała bawić się w półśrodki. Czemu? Bo w styczniu 1792 roku zakończyła się wojna z Turcją, a sytuacja była już w Polsce tak poważna, że Katarzyna postanowiła działać szybko. Nie mogła jednak bez wyraźnego powodu tak sobie wjechać z dostępną już armią na nasze ziemię. Musiała się liczyć z opinią innych władców i własnym PR-em, więc trzeba było znaleźć pretekst. Tu znów nieocenieni okazali się prorosyjscy panicze, którzy 27 kwietnia zawiązali spisek. W Targowicy? Nie, w Petersburgu, ale faktycznie konfederacja, jaką zawiązali, nazywa się Targowicką od miejscowości leżącej na terenie dóbr Szczęsnego Potockiego. Akt konfederacji był swoją drogą fałszywie datowany na 14 maja. Wszystko zostało więc formalnie przygotowane na wschodzie. Nie po raz ostatni. Zbuntowana ekipa prorosyjskiej opozycji uznała, że unieważnia reformy Sejmu Czteroletniego, ale nie to było najgorsze. Konfederacja, tak bliska przecież Rosji jak tylko się da, poprosiła o zbrojną interwencję Katarzynę II. To znaczy nie żeby sama przyszła z szablą, tylko oczywiście żeby wysłała odpowiednio przegrupowane wojsko, które zareagowało podejrzanie szybko. Co na to Sejm? W tym kontekście nie miał już zbyt wiele do gadania. 29 maja symbolicznie zawiesił obrady na czas nieograniczony. Rozpoczęła się wojna, ale o niej już kiedy indziej. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.